Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
W Kupcu Poznańskim działa gabinet okulistyczny. Na jakich zasadach można przyjść do tego gabinetu i wybrać jakąś pomoc optyczną?
Gabinet okulistyczny prowadzony jest przez panią dr Alinę Opiekę-Jarych w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.
Robert Janachowski
posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie czynności, wizyta, dobór odbywa się bezpłatnie w ramach umowy z NFZ-em. Każda osoba, która posiada ubezpieczenie społeczne, czy to jest emeryt, rencista, osoba pracująca, może się w dowolnym momencie zgłosić, umówić na wizytę i w ramach tej umowy z NFZ-em będzie obsłużona całkowicie bezpłatnie. Osoba, która ma mieć dobrane te pomoce, musi spełniać określone warunki. Jeśli chodzi o stopień niedowidzenia, także po to jest te badania przeprowadzane. Z różnymi schorzeniami osoby się zgłaszają. To może być na przykład problemy z odwarstwieniem siatkówki, jaskra, zaburzenia pola widzenia, degradacja pola widzenia, zwyrodnienie siatkówki. No szereg różnych spraw chorobowych, które uniemożliwiają widzenie. Mamy do dyspozycji kilka rodzajów monokularów, kilka rodzajów okularów lornetkowych, okulary lupowe, jak również cały szereg lup. No, tych produktów w sumie jest więcej niż 100, podejrzewam. Szczególnie duża ilość jest lup, no, bo tam zależy, prawda, powiększenia dioptrażu, mocy soczewek, podświetlane, niepodświetlane, cały szereg tego jest. Jeśli chodzi o okulary lupowe, lornetkowe, dodali, dobliży. No i ten dobór następuje właśnie podczas badania.
Dobór jest bezpłatny, natomiast zakup pomocy optycznych?
Nadal jest praktycznie bezpłatny, albowiem w ramach umowy z NFZ-em my możemy zrealizować zamówienie na dany produkt, czy to jest monokular, tam bardzo duża refundacja jest, bo to jest 1400 zł, okulary lornetkowe 1000 zł, okulary lupowe 420 zł. Natomiast do lup, no tutaj jest troszeczkę problemu, bo refundacja wynosi 80 zł i teraz część lup mieści się w tym limicie cenowym, no jednak większość przekracza ten limit cenowy, no wtedy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. I taka pomoc dla słabowidzących przysługuje raz na 5 lat. Na wizytę lekarską potrzebujemy dokument tożsamości i dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli to może być legitymacja rencisty, emeryta lub zaświadczenie książeczka zdrowia, zaświadczenie zakładu pracy, że są opłacone składki zdrowotne. To my potrzebujemy. I wtedy z tą dokumentacją, oczywiście po doborze tej pomocy dla słabowidzącej osoby, jest wypisywane zlecenie na zaopatrzenie. To pani doktor wypisuje zlecenie na zaopatrzenie. Z tym należy się udać do oddziału NFZ w celu zatwierdzenia wniosku. Kiedy ten wniosek zostanie zatwierdzony, bo takie dane oczywiście posiada tylko NFZ, czy ta osoba już korzystała, czy nie, czy jest ubezpieczona, czy nie. Jeżeli przysługuje jej, wniosek zostaje zatwierdzony i wtedy można do nas wrócić z tym w celu realizacji. Można to zrealizować czy w naszym zakładzie optycznym w Kupcu Poznańskim lub w drugim zakładzie na Placu Wolności 2. Wtedy my przyjmujemy takie zlecenie, realizujemy je, wydajemy, dopasowujemy i tak jak mówiłem, praktycznie wszystko odbywa się bezpłatnie.
Zanim wybierzemy się do Kupca Poznańskiego, musimy umówić się telefonicznie na wizytę. Pod numerem telefonu 61 850 90 65, żeby w odpowiednim terminie przyjść do lekarza okulisty.
Tak i wtedy całą procedurę robimy, czyli założenie kartoteki, badanie. Jeżeli kwalifikuje się, wtedy dobór pomocy dla osoby słabowidzącej, następnie wypisanie wniosku z tym wnioskiem do NFZ-u. Po zatwierdzonym wnioskiem z powrotem do nas trzeba się udać w celu złożenia zamówienia. Cała procedura praktycznie odbywa się bezpłatnie w ramach umowy z NFZ-em, który posiada gabinet okulistyczny, jak również nasz zakład optyczny na realizację tych pomocy. Można się oczywiście indywidualnie umawiać na badanie, dobór tych pomocy, a na przykład członkowie Polskiego Związku Niewidomych mogą przez Związek swój, którego siedziba jest na Alei Niepodległości, mogą przez związek umawiać się również grupowo na przykład na dobór tych pomocy.
Robert Janachowski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Panie Jerzy, ja z panem rozmawiając jakiś czas temu pytałem, czy ma pan pomysł na życie swojego, przyszłe życie swojego syna, że, czy wymyślił pan już zadanie i pan powiedział, że nie i pozostawiam
mu pan. Jak to powiedziałem, panie Pawle, że mój syn jak będzie chciał być tramwajarzem, to bardzo będę z tego zadowolony, bo to taki ciekawy, dobry zawód. W Poznaniu tramwaje jeżdżą, jeździć będą, także zawód z przyszłością. I nowoczesne tramwaje
nie, panie Jerzy, teraz
już są wprowadzane. Panie Pawle, ja bardzo chciałem być tramwajarzem,
ja
naprawdę.
Pamiętam, ale jakby pana syn zaczął padać w metrze, może byłoby trudniej.
No, nie, na to szans nie mamy w Poznaniu, panie.
Dlaczego? Ja mam nadzieję, że metro powstanie kiedyś
na razie
w
szybki tramwaj jest w połowie rozwinięty, co dalej?
No. Nie, skupmy się, panie, jeszcze na najbliższej przyszłości pana syna i proszę mi powiedzieć, co by się stało, gdyby przyszła do pana duża agencja reklamowa i zaproponowała panu, żeby pana syna wykorzystać, wynająć do reklamy i to reklamy niejednorazowej. Oczywiście za bardzo duże pieniądze, bo to bardzo poważna reklama i duże agencje reklamowe, ale ta reklama byłaby rozciągnięta na co najmniej 5 do 6 lat, bo razem z tym, jak pana syn rośnie, on by był po raz kolejny filmowany i powstawałyby kolejne odcinki tej reklamy, że tak powiem. Oczywiście to wiązałoby się z tym, że państwa życie zmieniłoby się bardzo, no bo byli państwa syn bardzo znany, no ale korzyści finansowe byłyby oczywiste. Zgodziłby się pan?
A spokój i cisza w domu?
No nie, to już jest do wyboru, no ja pana pytam,
no to
czy
ja wybieram właśnie to.
Wybiera spokój, pan spokój? Czyli nie popiera pan rodziców, którzy swoimi dziećmi wystają na castingach i próbują je sprzedać do reklam wszelakich, nawet jednorazowo.
Panie Pawle, to jest ich wybór, jak pan wspomniał.
Czyli pan daje tym rodzicom szansę, ale pan swojego dziecka by nie poświęcił i nie zgodził.
Panie Pawle, czasami przez te wszystkie zabiegi, starania utrącamy dziecku dzieciństwo, po prostu zmniejszamy to dzieciństwo. Nie pozwalamy się mu bawić, cieszyć tym, co jest dla niego odpowiednie w danym wieku.
To bardzo piękne, co pan mówi. W każdym razie w książce, o której czytania chciałbym państwa zachęcić, Wiktora Hugo, tytuł jest Człowiek śmiechu, opowiada o nadzieję chłopca, który jako mały został zabrany, porwany albo sprzedany ludziom, którzy zajmowali się tym, aby z dziecka uczynić bardzo sprawnego artystę estradowego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, a wtedy cyrkowego. Czyli nie dość, że to dziecko było fantastycznie wygimnastykowane, to jeszcze mu medycznie dokonano na nim takich operacji, które czyniły z jego twarzy maskę śmiechu, tak to się nazywało. On wchodził na scenę, nic nie musiał robić, bo miał taki grymas, który budził to, że publiczność kulała się ze śmiechu. I ten młody zaczyna występować w cyrkach Anglii głównie, bo wszystko dzieje się na Wyspach Brytyjskich w wieku XVII i XVIII, na przełomie tego czasu. I Wiktor Hugo opisuje losy tego młodego człowieka. Jest to książka zdecydowanie przygodowa. Oprócz tej smutnej historii na początku jest tam piękny romans opisany. Drugi romans, mniej szczęśliwy, tudzież zły człowiek, dobry człowiek, pościgi, pogonie, ucieczki, walki. I to jest jakby ta część, którą Wiktor Hugo spłaca jako artysta romantyczny, pisarz romantyczny, powieści przygodowej tego czasu, ale przede wszystkim jest to powieść, która opowiada, Wiktor Hugo by się z panem zgodził, bo on też stawia pytanie, czy wolno, to znaczy mówi wprost, nie wolno, jest okrutne, żeby porywać dzieci i kształcić z nich jakichś takich artystów wiecznych na całe życie. Tudzież Wiktor Hugo zadaje bar, ponieważ jak wiadomo był pisarzem, który walczył o postęp społeczny w sposób bardzo zabawny i bardzo ironiczny opisuje rzeczywistość parlamentarną Anglii. I to jest bardzo cenne, że Wiktor Hugo nie opisuje i nie wyśmiewa ustroju królewskiego, francuskiego, chociaż też nie pozostawia na nim suchej nitki, ale przede wszystkim opisuje wszystkie zniekształcenia, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, błędy i wypaczenia XVIII-wiecznego parlamentaryzmu angielskiego, który bardzo przypomina naszą sytuację. To znaczy, gdyby zamienić trochę dekoracje, to wszystkie złośliwości Wiktora Hugo i opisy zebrań obu izb parlamentu można by spokojnie przenieść do polskiej rzeczywistości wieku XXI. Mam nadzieję, że w Polsce parlamentarzyści, którzy wykonują bardzo dziwne rzeczy, szczególnie ostatnio, nie będą porywać dzieci i kształcić z nich artystów cyrkowo-ulicznych. A Wiktor Hugo opisuje to na 25 kasetach, czyta to Mirosław Utta. Książkę można znaleźć w naszej bibliotece. Polecam ją wszystkim, którzy lubią książki przygodowe XIX-wieczne i tych, którzy patrząc na naszą rzeczywistość chcieliby ją lekko zmienić.
Nasza ulubiona biblioteka jest przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.